Witam wszystkich Was serdecznie na drugiej konferencji w czasie rekolekcji w życiu. Temat dzisiejszej konferencji to jest ignacjański rachunek sumienia. Zanim przejdę do tego tematu, to chciałabym jeszcze tak krótko wrócić do tego, co ojciec Mateusz mówił na początku Eucharystii, czyli do tego, że mamy 400-lecie kanonizacji tych wielkich pięciu świętych, naszego świętego Ignacego Loyoli, świętego Franciszka Xawerego, Teresy z Avila, Filipa Nereusza i świętego Izidora Oracza. I myślę, że ci święci są takim wielkim darem też Pana Boga i Kościoła dla nas. I zachęcam nie tylko do poznawania ich życia i drogi i uczenia się od nich, ale też dziękowania Panu Bogu za ich obecność i też no, tak, oni są nam dani jako pomoc, żebyśmy też za ich stawiennictwem modlili się w różnych naszych ważnych intencjach. I zaczynam od świętego Ignacego Loyoli, bo to główny bohater tych rekolekcji, właściwie można powiedzieć święty Ignacy Loyola, autor rekolekcji w ciągu życia, rekolekcji ignacjańskich, założyciel Towarzystwa Jezusowego, który właśnie proponuje nam taką formę modlitwy, jaką jest ignacjański rachunek sumienia. Święty Ignacy też nazywał tą modlitwę kwadransem szczerości czy kwadransem miłującej uwagi. Dlaczego takie nazwy? Bo jest to modlitwa, spotkanie, które jest takim stawaniem w obecności miłującego nas Pana Boga, który zaprasza nas do takiego dialogu i przyjaźni ze sobą. I święty Ignacy bardzo często sam tę modlitwę praktykował, uczył tej modlitwy również swoich współbraci, a także te wszystkie osoby, którym towarzyszył duchowo i uważał, że właśnie jest to modlitwa, której nie należy opuszczać. Nawet czasami medytacje, kontemplacje czy inne formy modlitwy można zostawić, natomiast ten rachunek sumienia, taki 15-20-minutowy, jest bardzo ważnym czasem naszego takiego spojrzenia też w obliczu miłości Pana Boga na siebie, na swoje życie, na nasze relacje zarówno z Panem Bogiem, jak i z innymi ludźmi. I taką główną prawdą, na której opiera się ta modlitwa ignacyńskiego rachunku sumienia, to jest prawda o miłującym nas Bogu, który jest wśród nas, jest z nami, jest w nas, jest w całym otaczającym świecie. I Pan Bóg objawia się nie tylko w Słowie swoim i sakramentach, ale również działa też poprzez różne nasze myśli, natchnienia, poruszenia, jest obecny w naszej pracy, w naszych troskach, radościach, w otaczającym świecie i w kulturze. I święty Ignacy, podejmując tą modlitwę, pragnął właśnie coraz jakby lepiej, głębiej poznawać Pana Boga, Jego miłość, Jego wolę w życiu i odpowiadać swoją postawą, swoim zaangażowaniem poprzez swoje życie na tą miłość Bożą. Pragnął jakby być w coraz głębszej takiej przyjaźni z Panem Bogiem. I proponując tą modlitwę, święty Ignacy no właśnie zachęca nas do tego, żeby ucząc się tej modlitwy, praktykując ją, żebyśmy byli w takiej szkole uczenia się, patrzenia Bożymi oczami na siebie, na relacje z Panem Bogiem, na naszą drogę życiową, na relacje z ludźmi. I można powiedzieć, że to jest taka modlitwa, która z jednej strony jest ćwiczeniem duchowym, a z drugiej strony jest, no, tak jak każda modlitwa, spotkaniem z Panem Bogiem. I ona jest właśnie dla osób, które pragną jakby bardziej, głębiej wejść w relacje przyjaźni z Bogiem i dobrze realizować swoje powołanie, powołanie chrześcijanina, realizować tą wolę Bożą w swoim życiu i uczyć się odnajdywania Pana Boga w tym wszystkim, co nas otacza w naszej codzienności. I ta modlitwa rachunku sumienia składa się z takich pięciu ważnych części. Pierwsza część to jest pierwszy punkt, to jest dziękczynienie Panu Bogu za otrzymane dary, dobrodziejstwa. I właśnie to jest też taki pewien fenomen tej modlitwy, że ją zaczynamy od stanięcia w obecności Pana Boga, który nas kocha i który nas obdarza wieloma darami. I właśnie w tej części modlitwy zaczynamy od takiego zobaczenia naszego dnia, czy można też jakiegoś dłuższego okresu czasu, czym Pan Bóg mnie obdarowywał, tak? Jakimi darami, jak Jego miłość konkretnie wyrażała się do mnie w tym dniu, czy w jakimś dłuższym okresie czasu. Postawa wdzięczności jest taką postawą bardzo ważną, uczymy się jej przez całe życie i mając też taką świadomość, że chcemy żyć wiarą, że też jesteśmy sami słabi i krusi, możemy też wtedy jakoś tak bardziej i głębiej Panu Bogu dziękować za to, co otrzymujemy. Oczywiście też każdy z nas będzie indywidualnie dziękował za szczególne dary, które akurat jemu Pan Bóg daje, prawda? Każdy jest inny i Pan Bóg każdego z nas inaczej prowadzi. Stąd to dziękczynienie będzie u każdego inne. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać, że też to dziękowanie Panu Bogu wzbudza w nas radość. Radość z powodu Jego darów, Jego miłości. Wzbudza w nas też pokój, większą taką ufność, pokorę. I ta postawa wdzięczności jest czymś zupełnie innym niż taka postawa właśnie, gdzie polegamy tylko na sobie, czy uważamy, że wszystko nam się należy. I jesteśmy wtedy w takiej postawie pychy i braku wdzięczności. A święty Ignacy tutaj zaprasza nas do tego dziękowania, chwalenia Panu Bogu za wszelkie dobro i dary. Oczywiście no, każdy z Was wie, za co chce Panu Bogu dziękować. Można dziękować za wiele różnych spraw. Przede wszystkim no, możemy dziękować za życie, za zdrowie, za wiarę, za to, że jesteśmy też w Kościele, we wspólnocie, za Maryję, za właśnie świętych i błogosławionych, za kapłanów, ale też możemy dziękować za nas samych, za to, jak Pan Bóg nas pięknie stworzył jako ludzi, w sensie i naszej duchowości, i psychiki, i ciała, i tego, czym nas obdarzył, w sensie talentów, różnych umiejętności. Możemy też za siebie dziękować, możemy dziękować też za innych ludzi, za naszą rodzinę, przyjaciół, dzieci, czy znajomych, tak? Tych, z którymi pracujemy, czy za kapłanów, za te wszystkie osoby, które dane są nam na naszej drodze życia. Możemy też dziękować za piękną przyrodę, za świat, za dobra materialne, za kulturę, za nasze osiągnięcia i sukcesy, ale też czasami możemy dziękować za pewne trudy i porażki, które mimo tego, że były trudne, to wniosły dużo dobra i przyczyniły się na przykład do naszego rozwoju, czy duchowego, czy takiego egzystencjalnego. I tutaj jest wiele pewnie spraw, za które możemy dziękować. To dziękowanie też, ta wdzięczność daje taką świadomość, że jestem ukochanym dzieckiem Bożym, że jestem szczególnie przez Pana Boga wybrana, ukochana, obdarzona godnością dziecka Bożego. Jakby też w tej części, odnosząc tą część dziękczynienia do naszych medytacji, które mieliśmy w tym tygodniu, to można powiedzieć, że tutaj pasuje określenie serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Jezus, który nas kocha, który też daje nam siebie i daje nam wiele tych darów. Święty Ignacy po tej części dziękczynienia zaprasza nas do kolejnej części tej modlitwy. To jest prośba o światło w poznaniu grzechów i odrzuceniu ich. Tutaj w tej części modlitwy własnymi słowami możemy prosić Ducha Świętego o taką pomoc, światło w poznaniu kondycji naszego serca, w poznaniu naszych grzechów, słabości, też tego, co było dobre w nas. Jako ludzie o własnych takich ludzkich siłach często nie jesteśmy w stanie w pełni poznać prawdy o siebie, o sobie, o swojej grzeszności. I stąd właśnie ważne jest tutaj też takie zdanie się na Pana Boga, na Ducha Świętego o pomoc w tym, żebyśmy poznając nasze upadki, słabości, nie byli w tym sami, tylko by nas Duch Święty w tym prowadził. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ jako ludzie mamy tendencję czasem do tego, żeby pewne nasze grzechy minimalizować, bagatelizować, pomijać, a z kolei czasem wyolbrzymiać, czy też spostrzegać grzech tam, gdzie go naprawdę nie ma. Więc stąd jest też ta prośba o takie wsparcie Boże w tej części. Święty Ignacy też zachęca do tego, żeby oprócz prośby o poznanie grzechów, prosić też o to, abyśmy umieli też te grzechy odrzucić, tak? Żeby też umieć przy pomocy łaski Bożej nad nimi pracować, czy też w jakimś sensie unikać okoliczności, które nas do danego grzechu prowokują czy prowadzą. Sami wielokrotnie robimy różne postanowienia, ale nie zawsze te postanowienia poprawy nam wychodzą i stąd też jest ważne, żeby tutaj zdawać się też na takie prowadzenie Boże w rozpoznawaniu tych naszych słabości i w ich odrzucaniu. Także ta część rachunku sumienia jest taka może krótsza, tu bardziej chodzi o takie wyrażenie prośby naszej pomocy w poznaniu naszej kondycji serca, naszych słabości, tego, w czym upadamy. Trzecia część rachunku sumienia, bardzo ważna i też taka, mam wrażenie, najtrudniejsza i taka, która też zajmuje moim zdaniem więcej czasu i przestrzeni, to jest taka część, którą można nazwać rozpoznanie naszych myśli, słów i uczynków w danym dniu, tak? Święty Ignacy to tak nazywa, żądać od duszy zdania sprawy z myśli, uczynków, słów od początku dnia do końca dnia. To jest takie już bardzo dosłowne określenie świętego Ignacego, ale tak troszkę to tłumacząc bardziej tak na taką praktykę i nasz współczesny język, że to chodzi o takie poznanie naszych myśli, słów i uczynków w danym dniu, czy też jeśli ktoś robi rachunek sumienia dotyczący na przykład jakiegoś dłuższego okresu, żeby przyjrzeć się tym myślom, słowom, uczynkom, naszym postawom pod takim kątem, na ile współpracowaliśmy w nich z Panem Bogiem, a na ile żeśmy Pana Boga poprzez nie odrzucali, tak, przekreślali. I właściwie ta część tego rachunku sumienia jest taką częścią też stawania przy Panu Bogu, przy Jego miłości i oczywiście przy Jego pomocy patrzenia na miniony dzień, tak? W jaki konkretny sposób odchodziłem od Pana Boga, tak? Odchodziłem też od dobra dla drugiego człowieka, czy też nie dbałem o siebie, poprzez jakie myśli, słowa, uczynki raniłem Boga, drugiego człowieka i samego siebie, ale też można zobaczyć drugą stronę, poprzez jakie myśli, słowa, uczynki kochałem Pana Boga i drugiego człowieka i siebie. co było też dobre we mnie, tak? Co było odpowiedzią moją na tą miłość Pana Boga. W tej części właśnie rachunku sumienia przyglądamy się też pewnym naszym motywom, tak? Dlaczego coś robimy. Jakie są te motywy, takie głębsze motywy naszych uczynków. Czy jeśli robię coś dla drugiego człowieka, to czy to wynika z miłości, z takiego pragnienia dobra tej osoby, czy to wynika z tego, że chcę nad kimś górować, dominować, pokazać się, jak ja jestem dobry. Jaki jest naprawdę motyw tego mojego dobrego uczynku? Czy jeśli właśnie robię coś złego, to co tutaj stoi u podstaw tej słabości, tego grzechu? To jest na przykład jakaś obojętność, niechęć, gniew, tak? Odrzucenie drugiego. Czyli można powiedzieć, że też przy pomocy Bożego światła przyglądamy się też pewnym motywom naszych uczynków, naszych postaw, naszym myślom, naszym słowom. I bardzo ważne, żebyście tu zwrócili uwagę na to, że oczywiście poznajemy i przyznajemy się do naszych słabości i grzechów, ale też próbujemy zobaczyć to, co było dobre, tak? To, w czym współpracowałem z Panem Bogiem. Przez co też Pana Boga czy tego mojego bliźniego kochałem. Ważne jest zobaczenie tych dwóch stron, dwóch płaszczyzn. Oczywiście tutaj nie jesteśmy sami. Myślę, że Duch Święty dalej nas tutaj też w tej części modlitwy prowadzi, podpowiada, przypomina nam dany dzień. I oczywiście nie chodzi tutaj o taką jakąś drobiazgowość, że patrzymy na dany dzień minuta po minucie, tylko że przyglądamy się takim najważniejszym, nie wiem, momentom, etapom tego dnia, tak? Tu nie chodzi o jakąś taką drobiazgowość, perfekcjonizm. Święty Ignacy nie był perfekcjonistą, nie był jakimś drobiazgowym, chociaż w pewnym etapie życia przeżywał skrupuły, ale Pan Bóg go z tych skrupułów wyprowadził. Natomiast chodzi tutaj właśnie o takie uchwycenie najważniejszych etapów, momentów, chwil danego dnia. Niektóre osoby też praktykują to, że po rachunku sumienia robią sobie właśnie takie notatki, tak? Właśnie chodzi o tą trzecią część, czyli obszary, w których współpracowały z Panem Bogiem, w których wzrastały i obszary, w których no właśnie upadały czy popełniały słabości i widzą też to, nad czym chcą pracować. I to jest taka podpowiedź, można te notatki robić, ale no nie jest to też obowiązkowe. Bardziej ważne, żebyśmy się koncentrowali na takiej też tutaj rozmowie z Panem Bogiem. Tutaj jest też taka bardzo ważna część tej części modlitwy, pewne poruszenia. No to poruszenie to jest takie charakterystyczne też słowo no, dla duchowości ignacjańskiej. Te poruszenia to są pewne takie myśli, natchnienia, które często daje nam Pan Bóg, Duch Święty, ale też te poruszenia mogą pochodzić od złego ducha. I tutaj Święty Ignacy też uczy nas takiego przyglądania się temu, jakie myśli, poruszenia w danym dniu nam towarzyszyły. Czy było więcej tych, które nam podpowiadał Duch Święty, do czego nas skłaniał, jakie one były, czy to też były takie czasami myśli, poruszenia, każdy z nas ma, które były od ducha złego. Żeby to jakoś może bardziej Państwu zobrazować, ilustrować, bo to jest trudne i tego uczymy się właściwie przez całe życie, również ci, którzy już wiele lat są na drodze duchowości ignacjańskiej. No, że na przykład poruszenie takie dobre to może być poruszenie pociągające nas do tego, żeby się modlić, czy żeby zrobić coś dobrego dla kogoś, czy właśnie jakiś pokój serca, który się pojawia, radość. To mogą być takie poruszenia właśnie dobre, Boże. Natomiast poruszenia złego ducha to są takie, które nas trochę oddalają od Pana Boga, od bliźniego, od siebie samych. Może to być właśnie, no często jest to zniechęcenie, tak? Zniechęcenie na przykład do modlitwy, do dobrych uczynków, do tego, żeby się zaangażować w coś, co wiemy, że jest dobre, ale jakiś tutaj taki duch zniechęcenia, niechęci się pojawia, tak? Czasami może być to też jakiś no, niepokój większy, jakiś taki chaos w myślach, w uczuciach. To są takie poruszenia, które mogą nam utrudniać często też relacje z Panem Bogiem, modlitwę, skupienie. I co wtedy? No, myślę, że wtedy to święty Ignacy radzi, żeby te też trudne poruszenia oddawać ufnością Panu Bogu, nie walczyć z nimi, nie jakoś nie dyskutować, ale próbować się też zawierzyć własnymi słowami Panu Bogu, który no, jest źródłem też pokoju i miłości i mądrości i On pomaga nam również w takiej walce duchowej, którą każdy z nas przeżywa w życiu. My jako świeccy, również kapłani, jezuici, wszyscy zmagają się. To nie jest tak, że ktoś jest osobą konsekrowaną, to już nie walczy duchowo. Każdy z nas, każdy wierzący człowiek walczy duchowo, zmaga się, jest mu trudno. Ale ważne, żebyśmy pamiętali, że tą pomocą może być właśnie dla nas Duch Święty, zwracanie się do Niego, także też zwracanie się do Maryi o pomoc w radzeniu sobie z tymi trudnymi poruszeniami. Czyli podsumowując, ta trzecia część rachunku sumienia jest taką częścią właśnie poznawania kondycji naszego serca i tego, na ile żeśmy współpracowali w danym dniu z Panem Bogiem, jaka była ta nasza miłość do Boga, do drugiego człowieka, do nas samych, a też jak żeśmy upadali i odchodzili, tak, od Boga. I Duch Święty daje nam takie też poczucie pokoju, jeśli czynimy dobro, i daje nam też wyrzuty sumienia, dobre wyrzuty sumienia, jeśli czynimy zło. I to są też bardzo takie ważne odczucia, które poruszenia, które też towarzyszą nam podczas rachunku sumienia. Święty Ignacy też tak jakoś uczula na to, żeby ten rachunek sumienia nie był też taką wyliczanką grzechów, albo też taką jakąś analizą psychologiczną siebie samego. To chodzi tutaj bardziej o naprawdę takie rozmawianie z Panem Bogiem o mnie, o kondycji mojego dnia, o tym, jaki jestem, w takim świetle Jego miłości i z taką myślą, że On mnie kocha, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem Bożym. To jest bardzo ważne, nawet jak rozpoznajemy swoje słabości, żebyśmy mieli w świadomości tą myśl, że jesteśmy umiłowani, wybrani i że nawet nasza grzeszność nas nie przekreśla w oczach Bożych. Że to ma być, że jak według słów świętego Pawła, moc słabości się doskonali, wystarczy Ci mojej łaski. Żeby też to sobie przypominać w tej trzeciej części. I właśnie, tu można powiedzieć, że te części rachunku sumienia, ta prośba o światło w poznawaniu grzechów i ta trzecia część, o której przed chwilą mówiłam, to można je odnieść właśnie do takiego wezwania, no, serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, tak? Czyli serce Jezusa, które pomaga nam poznać siebie i prawdę o nas. Po tej trzeciej części, kiedy już jakby mamy taką trochę świadomość siebie i swoich i tych dobrych uczynków i tych grzechów, słabości, przechodzimy do czwartej części, która nazywa się no, wyrażenie skruchy żalu i prośba o przebaczenie. O przebaczenie naszych win. I no, tutaj ważne jest takie z naszej strony takie szczere wyrażenie takiego swojego przeproszenia, żalu, skruchy za to popełnione zło. I też nie jakby o własnych siłach, tylko też, żeby prosić Pana o taką postawę szczerego serca, szczerego serca z szczerego i pokornego, który chce przeprosić Pana i drugiego człowieka za popełnione słabości. Święty Ignacy też tutaj podpowiada nam, że aby wyrazić szczery żal za swoje słabości, ważne jest, żeby odczuć brzydotę grzechów, tak? Czyli inaczej negatywne konsekwencje moich słabości i grzechów dla mnie, dla innych ludzi, dla tego, co robię, prawda? I jeśli my to poznajemy i odczuwamy te negatywne konsekwencje grzechu, tą brzydotę grzechu, to wtedy też ta nasza skrucha, nasz żal, nasze przeproszenie jest bardzo takie autentyczne, szczere, wypływające z serca. A z drugiej strony w tym wyrażaniu skruchy prosimy też o przebaczenie. I tutaj ważne jest, to jest nauczanie świętego Ignacego, ale też myślę nauczanie całego Kościoła i wszystkich świętych, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia. I tutaj z jednej strony wyrażając to nasze przeproszenie i prośbę o przebaczenie, przypominamy sobie, że Bóg jest miłosierny, że jest cierpliwy, że obdarza mnie miłosierdziem i zaprasza mnie na nową drogę życia. Zaprasza mnie do zmartwychwstania, zaprasza mnie do tego, abym w wyzwoleniu od pewnych grzechów, w nawróceniu był szczęśliwy. I też właśnie to jest ważne, że nie my sami, tak, ale że też tu jest działanie tego miłosierdzia Bożego, które z jednej strony no, pokazuje nam naszą nędzę i słabość, ale z drugiej strony nas przyciąga do siebie, nas przebacza, uzdrawia i daje nowe życie. I skoro my jesteśmy tak bardzo kochani przez Pana Boga i On nam przebacza nasze grzechy, nawet czasami są to te grzechy, które ciągle popełniamy, to też jesteśmy trochę tak zaproszeni do tego, żeby przebaczyć i sobie, żeby też przebaczyć innym, tak? I to przebaczenie, pojednanie to jest bardzo ważna rzecz. To się dokonuje oczywiście w czasie. Źródłem tego jest no, Chrystus i też my sami tego nie dokonamy. Ja mam też taką swoje doświadczenie, że przebaczenie czy pojednanie z bliskimi, którzy ranią, no jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na drodze naszej wiary, na drodze mojej wiary. I tutaj naprawdę trzeba i pokory, i takiego zaufania Panu Bogu, i proszenia Go o to wciąż na nowo, żeby właśnie uzdolnił mnie do przebaczenia, do pojednania z innymi, co też no, rozciąga się w czasie, ale jakby też praktykując ten rachunek sumienia, w tej czwartej części po prostu ważne jest przeżycie żalu, skruchy, proszenie o przebaczenie i koncentrowanie się na miłosierdziu Bożym. Niektórzy no, też popełniają taki pewien błąd, że tak bardzo mocno koncentrują się na swojej grzeszności, że to doprowadza ich do takiej rozpaczy i braku nadziei. I też tutaj no, zarówno spowiednicy i nasi ojcowie jezuici mówią też o tym, żeby też tak nadmiernie nie koncentrować się na grzeszności, bo to często też nas pogłębia w rozpaczy i tak naprawdę oddala od miłosierdzia Bożego i przebaczenia. Trzeba zobaczyć tą grzeszność, trzeba ją uznać, ale trzeba też ją jakby zanurzyć w miłości Bożej i w miłosierdziu, które Pan Bóg miłosierny nas przytula, przebacza nam i pragnie, żebyśmy z Nim żyli w przyjaźni, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy byli ludźmi po prostu z Nim szczęśliwymi. I kolejna, ostatnia część rachunku sumienia to jest postanowienie poprawy przy łasce Pana Boga, tak? Czyli jeśli już zobaczymy w tych poprzednich częściach modlitwy i to, czym jesteśmy obdarowani, tak? Tymi darami Pana Boga i poznamy naszą grzeszność i też to, co jest w nas dobre i Boże, i zobaczymy też te obszary, w których upadamy, to tutaj jesteśmy zaproszeni też znowu do aktywnej współpracy z Panem Bogiem, żeby z jednej strony zrobić jakieś postanowienie, zobaczyć jakiś obszar, nad którym chcę pracować, w którym chcę się nawrócić, ale też nie podejmuję tego sama, tylko proszę Pana Boga o Jego łaskę w pracy nad daną słabością czy grzechem. I święty Ignacy zachęca do tego, żeby te postanowienia, one nie muszą być wielkie, nie musi ich być bardzo dużo, ale żeby były konkretne. Czyli na przykład ktoś pragnie pracować nad większą cierpliwością wobec bliźnich, tak? Albo nad większą systematycznością w modlitwie, albo nad tym, żeby w sytuacjach trudnych na przykład nie złorzeczyć, a bardziej jakoś ufać Panu Bogu. Tak? Daję takie przykłady, oczywiście może być ich całe mnóstwo i każdy z Was na pewno ma ich mnóstwo w swoim życiu. Ważne, żeby one były konkretne i żeby prosić Pana Boga o łaskę. Panie Boże, chcę tutaj nad tą sprawą, nad tą słabością współpracować, chcę się zmieniać, chcę się nawracać. I Pan Bóg nigdy tej pomocy, tej swojej łaski nam nie odmówi i zawsze ją udzieli i będziemy też widzieli później te owoce właśnie tej naszej współpracy z Panem Bogiem. Święty Ignacy też bardzo nas uwrażliwia i przypomina taką prawdę, że każdy z nas tak naprawdę jako osoba duchowa ma takie pragnienie i przyjaźni z Bogiem i takiego na pewno pełnego życia chrześcijańskiego, duchowego, życia na wysokim poziomie człowieczeństwa i te pragnienia w nas są, tylko nie zawsze jesteśmy ich świadomi, ale one w nas są i Pan Bóg je wlewa w serce po to, żebyśmy też z Nim w realizacji tych pragnień współpracowali. Także ważne jest tu, żeby też te nasze postanowienia nie musi być dużo, nie muszą być wielkie, ale żeby były konkretne, i też na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu, żeby one się też trochę zmieniały, tak? W tym sensie, że jedna rzecz jest już powiedzmy przy pomocy Pana Boga uporządkowana, to próbujemy pracować, wzrastać w czymś innym, tak? Żeby to też na przestrzeni jakiegoś czasu, oczywiście te postanowienia mogą się zmieniać, ale żeby były, i żeby je powierzać Panu Bogu. Na koniec tego ignacjańskiego rachunku sumienia święty Ignacy mówi o tym, żeby odmówić modlitwę Ojcze Nasz, jako modlitwę, która jest taką też syntezą życia Jezusa Chrystusa, jest Ewangelią, jest taką prośbą o to, żebyśmy szli z otwartością, z miłością, z Panem Bogiem w życie i też wzrastając w wierze i w miłości, odpowiadali na miłość Pana Boga. Bo jakby celem rachunku sumienia ignacyńskiego jest to, żeby nie tylko miłość Bożą przyjąć, ale poprzez całą tą drogę później Panu Bogu miłością odpowiadać, tak? Jakby od miłości do miłości. Żeby tą naszą miłość dawać, musimy ją najpierw przyjąć, ale później możemy ją też dawać, tak? I Panu Bogu, i drugiemu człowiekowi, i wspólnocie, i Kościołowi, i też tym wszystkim ludziom, z którymi jesteśmy. I to jest właściwie, można powiedzieć, najważniejszy taki cel tej modlitwy. I co jest ważne, czy co może być pomocne w praktykowaniu tej modlitwy, jako jest rachunek sumienia? To tak krótko, żeby już też nie przedłużać. Z jednej strony na pewno nasze pragnienia i nasza otwartość na Pana Boga, że chcemy się uczyć tej modlitwy, że chcemy w niej wzrastać. Wiedza taka o tej modlitwie, tak, czyli powiedzmy przypominanie sobie tych treści, czy też sięganie do różnych lektur duchowych o ignacjańskim rachunku sumienia. Na pewno znalezienie miejsca i czasu w swoim życiu na tą modlitwę, tak? Czy to będzie wczesny wieczór, czy to będzie ranek następnego dnia. W zależności od naszych zajęć i rytmu życia. Ważne, żeby trwając w tej modlitwie nie padać ze zmęczenia i nie zasypiać, bo wtedy się frustrujemy, no i nie ma praktycznie modlitwy, tak? Więc żeby znaleźć też odpowiednią porę dla siebie, 15-20 minut. No też Ignacy mówi, święty Ignacy, że bardzo ważna jest systematyczność, tak? Wierność tej modlitwie, że też opuszczanie tej modlitwy no, jest taką pewną pokusą i utrudnia nam później powracanie i taką drogę modlitewną. No też możemy korzystać z pomocy kierowników duchowych, spowiedników, czy też osób, które są bardzo już zaawansowane w tej modlitwie, żyją tą modlitwą. Możemy też korzystać z pomocy tych osób. I na co bym jeszcze też chciała zwrócić uwagę, że siadając do tej modlitwy, tak, chcąc ją przeżyć, no ważne jest odpowiednie miejsce. I cisza wewnętrzna, i cisza wewnętrzna, czyli żeby odłożyć wszelkie sprawy, obowiązki, zajęcia, telefony, relacje z innymi, żeby dać taką przestrzeń na ciszę ducha i psychiki i takie stanięcie w obecności Pana Boga miłującego po to, żeby naprawdę się z Nim spotkać i porozmawiać. Można powiedzieć, że tak jak zaczynaliśmy od serca Jezusa, gorejące ognisko miłości, tak można powiedzieć na końcu rachunku sumienia, że serce Jezusa źródło i życia i świętości, ponieważ no, trwając w tej modlitwie żyjemy i też wzrastamy w świętości. Tak? Każdy konkretnie w swoim życiu jest powołany do świętości w codzienności i myślę, że praktykując tą modlitwę stajemy się naprawdę przyjaciółmi Pana Boga. Coraz lepiej realizujemy Jego wolę w naszym życiu. Idziemy za poruszeniami, za natchnieniami od Niego pochodzącymi. Odróżniamy lepiej dobro od zła, no i też przez to naprawdę lepiej, z większym sercem, z większą miłością służymy i drugiemu człowiekowi, i Panu Bogu, i też bardziej dbamy o siebie. I ostatnie naprawdę zdanie, które chcę powiedzieć. Jakby zaczęłam od tych wielkich pięciu świętych i chcę na nich zakończyć, bo myślę, że każdy z nich doskonale się wpisuje w tą modlitwę rachunku sumienia i każdy z nich uczy nas pewnych postaw, które też poprzez ten rachunek sumienia Pan Bóg w nas kształtuje. I zaczynając od naszego świętego Ignacego Loyoli, to można powiedzieć, że jest to nauczyciel i mistrz w odnajdywaniu Pana Boga we wszystkich rzeczach i w służeniu innym z miłością. Święty Franciszek Ksawery, kolejny jezuita, wielki misjonarz, to święty, który jest przykładem wielkiej odwagi i kreatywności i także zaufania Panu Bogu, co też w tym rachunku sumienia mieliśmy, tak? Święta Teresa Wielka z Avila, karmelitanka, jest z kolei mistrzynią w kontemplacji Pana Jezusa, również obecnego w nas samych, tak? I uczy nas tej modlitwy kontemplacji. Święty Filip Neri jest przykładem uczenia nas postawy dziękczynienia i chwalenia Pana Boga, również śpiewem i muzyką, ale nie tylko. Jest to święty, który charakteryzuje się wielką taką pogodą i radością duchową i Bożą. I na koniec święty Izydor Oracz jest patronem ludzi pracujących, patronem rolników, ale też człowiekiem, który uczy nas postawy pokuty i postawy właśnie zaangażowania w miłosierdzie Boże. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, cierpliwość i życzę dalszych owoców tego czasu rekolekcyjnego i tego, aby serce Pana Jezusa pełne miłości, cierpliwości nas przytulało na tej drodze. I tak jak Beatka mówiła, będą książki do wypożyczenia i będą te ulotki o rachunku sumienia i to jak tu są, także zachęcamy do wzięcia.